Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Sejmowa większość będzie grillować Prawo i Sprawiedliwość. To tytuł artykułu z jednej z dzisiejszych gazet, dokładnie z Rzeczpospolitej. Trzy komisje śledcze w sprawach Pegasusa, wyborów kopertowych, przepraszam, afery wizowej, ale z informacji gazety wynika, że będą kolejne w sprawie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy sprzedaży Lotosu. Lewica te wszystkie komisje powstanie ich poprze?
Tak, i poprze także powstanie kolejnych komisji.
Jakich, panie Bogu?
No, mam nadzieję, że będzie taka, która rozliczy funkcjonowanie państwa w czasie pandemii COVID-19. Między innymi kwestia oczywiście tych sławnych respiratorów, na które pieniądze zostały wydane, a których nigdy nie widzieliśmy. Szpitali tymczasowych, tak zwanych szpitali widmo, jak chociażby ten w Szczecinie, który wydano 60 milionów złotych, a który nie przyjął żadnego pacjenta. Natomiast ja bym takiego gastronomicznego czy kulinarnego terminu grillowanie nie używał, tylko raczej po prostu rozliczanie. Rozliczanie za 8 lat rządzenia.
Czy jest na to w tej chwili czas i miejsce? Wydaje się, że są poważniejsze problemy. Ja rozumiem, że komisję chcecie powołać jako większość sejmowa. Ale czy na przykład sprawa tarczy energetycznej, VAT-u na żywność, czy wakacji kredytowych nie jest w tej chwili dla Polaków, dla waszych wyborców ważniejsze?
Ale jedno absolutnie nie wyklucza drugiego, to znaczy Sejm i rząd będzie pracował, każdy będzie zajmował się swoimi kwestiami i z jednej strony będą te komisje, które rozliczą właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ wyborcy tego od nas oczekiwali, za to dali też tej tworzącej się koalicji mandat wyborczy, tego po prostu oczekują. To jest też bardzo ważny sygnał dla polityków na przyszłość, że za wszystkie złe rzeczy, które w czasie sprawowania rządów się zrobiło, zostanie się rozliczonym. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. Natomiast tarcza energetyczna i wszystkie inne kwestie związane z gospodarką, z eliminacją negatywnych skutków Polskiego Ładu będą toczyły się zarówno w Sejmie, jak i w rządzie.
Czy w takim razie Lewica zagłosuje za tym, by tarcza energetyczna na przykład, czyli limity zużycia i zamrożenie cen prądu były nadal stosowane w 2020 roku?
Oczywiście, że tak. To jest warunek, o którym powiedzieliśmy także w czasie kampanii wyborczej. Nie mogą być Polacy i budżety domowe, ale także przedsiębiorcy obarczani skutkami finansowymi z jednej strony oczywiście wojny za naszą wschodnią granicą, ale z drugiej strony, znowu też wrócę do tego, że 8 lat zaniedbań w energetyce, które naprawdę były bardzo, bardzo duże, co spowodowało też wzrost cen energii. Przypomnę chociażby sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości, czyli elektrownia w Ostrołęce, węglowa zresztą, która w dużej mierze miała pracować na rosyjskim węglu, na którą wydano 2 miliardy złotych, a która została zburzona.
To ja przypomnę 8 lat rządów Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i budowę, a w zasadzie nic nie robienie z elektrownią atomową.
To prawda i tutaj Platforma Obywatelska też uderza się w pierś z tego, co wiem.
To ja tego nie słyszałem.
Tak, ja słyszałem takie głosy, że faktycznie ten projekt EJ1 był projektem, który się nie zmaterializował, to prawda.
Czego jeszcze w takim razie wyborcy Lewicy oczekują? Bo są głosy takie. Likwidacja CBA, likwidacja TVP Info, likwidacja Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Także.
Ale nikt nie mówi o likwidacji TVP Info. Wszyscy, to znaczy po pierwsze, Lewica nigdy o tym nie mówiła, natomiast mówiła o gruntownej przebudowie mediów publicznych, czyli wycofanie polityków z tej przestrzeni medialnej, zarówno z rozgłośni regionalnych, chociażby takiej rozgłośni, jak w tej chwili jestem gościem, czyli Radia Gdańsk, także oddziałów terenowych Telewizji Polskiej i TVP Info, tego sztandarowego projektu PiS-u, takiej tuby propagandowej i to 11 milionów Polaków w tych wyborach też powiedziało, że
z drugiej strony blisko 7 milionów.
Że, no dobrze, ale ciągle, jeśli mówimy 11, jest więcej niż 7.
Czyli likwidujemy tym, mniejszości i to co
nie,
trzeba.
Nie, ale dlaczego? Nie.
To tak można, taki wniosek można wyciągnąć.
Nikt nie mówi o tym, że nie będzie się odnosił z szacunkiem do 7 milionów wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To są Polacy. Oni zasługują tak samo na szacunek i na godność jak wszyscy inni. To są obywatele naszego kraju. Nie ma się co na nich obrażać. Natomiast nie jest też tak, że te 7 milionów, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, to im się te paski, które lecą w TVP Info, te czerwone paski, głównie szczucie na polityków opozycji, a w szczególności na Donalda Tuska, im się podobają. Absolutnie nie.
Nie wszystkim się też podobają paski w stacji TVN. Neo KRS, a KRS.
To jest stacja komercyjna, nie jest utrzymywana z publicznych pieniędzy. 300 milionów złotych rocznie kosztuje nas utrzymanie TVP Info.
To takie zadam pytanie. Czy naprawdę wierzy pan w to, jako członek Rady Mediów Narodowych, że da się całkowicie odciąć polityków od mediów publicznych? Bo to chyba utopijny pomysł.
Do tego na pewno należy dążyć. Oczywiście bardzo trudno jest politykom zabrać zabawki, a już na pewno takie atrakcyjne jak media. Ale trzeba zrobić wszystko, aby polityków było jak najmniej, chociażby w zarządzie mediów publicznych, to na pewno, i żeby też byli tam prawdziwi dziennikarze, a nie funkcjonariusze partyjni. Nie mówię, że tak jest wszędzie, ale to niestety, jeśli mówimy o TVP Info, praktycznie stało się normą. Trzeba takie mechanizmy wbudować w ustawy. Niestety dzisiaj, jako że pan prezydent Duda też zapowiedział wetowanie wielu ustaw, nie ma przestrzeni zarówno do zmiany ustawy o Radzie Mediów Narodowych, jak i o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i generalnie ustawy o funkcjonowaniu mediów publicznych. Jak będzie prezydent wybrany, jestem pewien, że będzie to prezydent z dzisiejszej jeszcze opozycji, to te zmiany nadejdą. Jest jeszcze pakt o tak zwanych mediach publicznych, bardzo szeroko dyskutowany i przygotowany przez zespół ekspertów, także przez środowisko dziennikarskie i ludzi kultury, i ten pakt zostanie wdrożony.
Mówi pan, że na razie nie ma miejsca i nie ma jak gdyby prawa pozwalającego na to, a tymczasem Donald Tusk zapowiada w ciągu 24 godzin bez ustawy rewolucję w telewizji polskiej.
To było pewnego rodzaju hasło, myślę, że skrót myślowy, ale z drugiej strony...
To skrótem myślowym też było to, że przyjdą mocni ludzie i wyniosą szefa Narodowego Banku Polskiego?
To znaczy, jestem pewien, jeśli mówimy o panu Glapińskim, że stanie przed Trybunałem Stanu, tutaj zostanie zastosowane wobec pana prezesa Glapińskiego prawo i tak samo zostanie zgodnie z prawem uporządkowana sytuacja w mediach publicznych. To zajmie trochę więcej niż 24 godziny, ale nie chcemy tego robić niezgodnie z prawem, tylko na tyle, na ile pozwala nam dzisiejszy zamęt też ustawowy, który jeszcze obecna władza nam zafundowała, bo w poniedziałek było posiedzenie Rady Mediów Narodowych i ta wrzutka w ostatniej chwili do porządku obrad mówiąca o zmianie statutów spółek publicznych, zarówno Polskiego Radia, jak i Polskiej Agencji Prasowej i TVP, którego celem jest ograniczenie też władzy nowego ministra kultury, co jest działaniem sprzecznym z konstytucją, z porządkiem prawnym, ponieważ minister Gliński już od 3 dni nie jest ministrem, ale faktycznie złożył taki projekt uchwały do Rady Mediów Narodowych, który ogranicza swoje kompetencje. No proszę mi znaleźć takiego właściciela, który przychodzi na posiedzenie, no właśnie takiego ciała, chociażby jak Rada Mediów Narodowych, i mówi: proszę zabrać mi część moich kompetencji odnośnie nadzoru właścicielskiego. To jest działanie na szkodę interesu publicznego i także na szkodę spółek medialnych w Polsce.
To jeszcze zacytuję pana Bogdana Zdrojewskiego, który objął stanowisko przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. On mówił na temat finansowania mediów publicznych w rozmowie z jednym portali branżowych. Jego zdaniem abonament radiowo-telewizyjny powinien zostać zniesiony, a wielomilionowe dotacje na media publiczne powinny dobiec końca, czyli koniec mediów publicznych.
Absolutnie nie. Natomiast...
Bez abonamentu?
Oczywiście, że tak. W pakcie dotyczącym mediów publicznych, a także podczas posiedzenia Senackiej Komisji Kultury mówiłem o tym, że jest cała masa różnych rozwiązań ustawowych, które zagwarantują stabilne finansowanie mediów publicznych. No bo nie ma co ukrywać, że te media po prostu muszą kosztować. No nie ma nic za darmo. Natomiast są różne mechanizmy mówiące chociażby o tym, aby doliczać symboliczną opłatę do ceny energii elektrycznej, do rocznego zeznania PIT, a także taka kwota, która została też obliczona przez specjalistów, mówiąca, że utrzymanie mediów publicznych w skali miesiąca przez jednego obywatela to jest około 8,30 zł. I da się te pieniądze uzyskać, tylko że obywatele muszą za to otrzymać media odpowiedniej jakości, realizujące misję publiczną, ale także kwestie związane z edukacją, z wychowaniem, z wartościami, które wszyscy podzielamy. To nie ma być tuba propagandowa żadnego takiego czy innego rządu, takiej czy innej partii.
Oby tak się stało. Jeszcze chciałbym wrócić do Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w latach 2007-2022. Czy pana zdaniem ta komisja powinna powstać przy tym nowym układzie, który jest w tej chwili w Sejmie?
Absolutnie nie. Są inne mechanizmy do tego, aby identyfikować wpływy prorosyjskie, może szpiegów rosyjskich, jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy wreszcie, jeśli mówimy już o rozliczaniu polityków, jest Trybunał Stanu. Można tych polityków, którzy działali na korzyść Federacji Rosyjskiej, przed Trybunałem Stanu postawić.
To w takim razie czemu te komisje śledcze, od których zaczęliśmy? Ta sama droga mogłaby być.
Ale tutaj mówimy o kwestiach związanych z odpowiedzialnością indywidualną. Wówczas mówimy o Trybunale Stanu i może też tak być, ja sądzę, że w wielu przypadkach będzie, że najpierw komisje śledcze przygotują pewien materiał dowodowy, który skierują następnie do odpowiednich organów, w tym przypadku także i do Trybunału Stanu, i niektórzy działacze polityczni, politycy, posłowie po prostu staną przed Trybunałem Stanu i poniosą odpowiedzialność za swoje działania.
I na koniec jeszcze kolejna informacja z dzisiejszej gazety. Dziennik Gazeta Prawna mówi o kosztach obywatelskiego projektu podwyżek między innymi dla pielęgniarek. On znajdował się wcześniej w sejmowej zamrażarce, teraz marszałek Hołownia, jak czytam, nieoczekiwanie, bez konsultacji skierował pod obrady Sejmu. Czy stać w takim razie nas na 10 miliardów złotych rocznie, by zwiększyć pensje, no między innymi pielęgniarką.
No to jest pytanie, czy stać nas na publiczną ochronę zdrowia. Ja w poprzedniej kadencji byłem członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia i dokładnie przypatrywałem się realizacji tego projektu obywatelskiego. Byłem także jeden z jedynych posłów wówczas na sali sejmowej, kiedy przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych pani Krystyna Ptok prezentowała obywatelski projekt, po którym zebrano ponad 100 tysięcy podpisów. Tak w skrócie powiem, że chodzi o to, aby pielęgniarki były wynagradzane stosownie do swoich kompetencji, do swojego wykształcenia. Dzisiaj my mamy sytuację taką, że to nie wykształcenie i doświadczenie decyduje o wysokości zarobków, tylko dyrektor szpitala. W związku z tym mamy sytuację taką, że bardzo dobrze wykształcona i doświadczona pielęgniarka zarabia mniej od pielęgniarki, która dopiero zaczyna swoją pracę, bo o tym decyduje dyrektor. To jest absolutnie...
Ale dyrektor jest pod samorządem, więc to...
Niekoniecznie, nie. Mamy też, samorządem, ale NFZ jest płatnikiem, w związku z tym Skarb Państwa, inaczej mówiąc, i pośrednio minister zdrowia. W związku z tym tą sytuację trzeba uporządkować. To nie jest żadna łaska płacić ludziom stosownie do kompetencji i wykształcenia. Mamy największy deficyt pielęgniarek w Unii Europejskiej. Brakuje na dzisiaj ponad 55 tysięcy pielęgniarek przy łóżkach pacjentów, a średni wiek pielęgniarki przekracza 50 lat. Za chwilę nie będzie kto stać właśnie przy łóżkach pacjentów. W związku z tym te pieniądze, powiem tak wprost, po prostu się pielęgniarkom należą. To nie jest żadna łaska.
Jakie teki ministerialne obejmie Lewica w potencjalnym przyszłym rządzie Donalda Tuska?
O tym oczywiście będzie ostatecznie decydował premier Donald Tusk, ale wiemy na dzisiaj, że są to dwa ministerstwa, czyli Polityki Społecznej i Rodziny oraz Ministerstwo Cyfryzacji. To drugie obejmie na pewno Krzysztof Gawkowski w randze wicepremiera. Ale nie stołki są najważniejsze, tylko realizacja programu.
I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo za spotkanie na antenie Radia Gdańska.
Dziękuję, dobrego dnia.